Trwa 18. edycja festiwalu Millennium Docs Against Gravity i właśnie odbyła się prelekcja filmu Sabaya. Są z nami dzisiaj Ania Albot, aktywistka i dziennikarka, oraz Maciek Mandelt ze Stowarzyszenia Nomada.
Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Czym jest Sabaya? Bo to jest tytuł filmu właśnie, który mieliśmy przyjemność obejrzeć podczas festiwalu. No i nie ukrywam, że wywołał on bardzo duże poruszenie wśród publiczności. O czym on był?
Może zacznę od tego, co to słowo oznacza. Sabaya to jest określenie niewolnic jazydek, które zostały zniewolone przez państwo Daesh. A film opowiada o odbijaniu tych niewolnic z obozu, w którym się znajdują, do którego zostały przeniesione po pojmaniu.
Absolutnie poruszający film, podczas którego możemy spojrzeć w oczy tym dziewczynom, tym kobietom, tym dziewczynkom. Widzimy, co to dla nich znaczy, ten moment uwolnienia. Opowiadają też do kamery o swoich doświadczeniach. Porażający film.
Wydaje się, że to jest tak odległy temat dla polskiego odbiorcy, bo opowiada historię dziewczyn gdzieś w jakichś obozach bardzo daleko od naszego kraju, ale czy faktycznie jest to tak odległe, jak nam się wydaje?
Historia tych kobiet, dziewczyn, dziewczynek zahacza o nas bezpośrednio właściwie. Od kilku miesięcy już obserwujemy przybywanie uchodźczyń i uchodźców do Polski przez wschodnią granicę. Wśród osób, które granice przekraczają i na marginesie mówiąc są często z niej wypychane przez polskie służby, są to osoby między innymi z Iraku, czyli z kraju, w którym taki obóz przedstawiony w filmie istnieje.
Na granicy litewsko-białoruskiej w tej chwili są 4000 osób, spośród których połowa to są ludzie z Iraku, z których prawie wszyscy to są jezydzi i jazydki. Czyli historia jest bardzo bliska Polski i to jest szalenie ważne, żeby Polacy byli w stanie zrozumieć szerszy obraz tej sytuacji. To jest w ogóle bardzo ważny temat w mówieniu o migracji, żeby mówić nie tylko o tym wycinku, który nas dotyka, kiedy jemy kebaba w Berlinie, ale też o tym, skąd ludzie przychodzą i dlaczego. Jestem przekonana, że po obejrzeniu takiego filmu każdy, kto go widział, zupełnie inaczej spojrzy na dziewczynkę, która rysami twarzy przypomina dziewczynkę z tego filmu, jeżeli zobaczy ją w lesie na polskiej granicy.
Film był bardzo poruszający. Widzieliśmy po publiczności, jaka cisza nastała po skończeniu emisji filmu. Powiedzcie, jak wy radzicie sobie z takimi tematami na co dzień i skąd bierzecie siłę, żeby walczyć i działać?
Według mnie najważniejsze to jest nie dać się tym czarnym myślom, bo frontów jest bardzo, bardzo dużo. I to jest coś, co potrafi łatwo przytłoczyć, bo jak sobie pomyślimy o ilości uchodźców w Europie, którzy potrzebują naszej pomocy, albo pomyślimy o ilości Afgańczyków, którzy najpewniej w następnych miesiącach do Europy dotrą, to można się załamać i można sobie pomyśleć, nie dam rady im wszystkim pomóc. Tak działa nasz mózg, że w momencie, kiedy ludzie, tragedie stają się statystykami, to nam się przestaje chcieć działać. Trzeba się skupić na jednej konkretnej osobie, która jest przed tobą. Czy to będzie człowiek na polskiej granicy i jedziemy na granicę i krzyczymy i dokumentujemy, co uważam lepiej zostawić osobom, które się na tym znają, żeby nie zaszkodzić. Ale może to też być dziecko uchodźcze w twoim mieście, które potrzebuje wsparcia w nauce polskiego i możesz spędzić 2 godziny w tygodniu i to jest realna pomoc. Takie aktywności też sprawiają, że ta nasza frustracja się zmniejsza, jeżeli realnie jesteśmy w stanie komuś pomóc i widzimy to w czasie, bo na przykład dziecko mówi lepiej po polsku albo ma wymarzone rolki.
Nie wiem, może to jest z tego, jak zostałem wychowany i jakieś tam wrażliwości. Zawsze mnie poruszało, jak ktoś silny, silniejszy gorzej traktował czy traktuje tych, którzy mają trudniej, nie wiem, nie mają równych szans. I kiedyś, 8 lat temu chyba, zupełnym przypadkiem, trafiłem do Stowarzyszenia Nomada. Tam wydaje mi się, że to jest miejsce, w którym pozwalam sobie na uprawianie tego świata. Oczywiście w super małym wycinku, bo też nie o to chodzi, żeby robić spektakularne rzeczy, które wyglądają na spektakularne. To jest szereg drobnych działań, które coś tam zmieniają na lepsze, mam wrażenie, czasami. Chyba to mi daje siłę, no i ludzie, którzy są wokół, bo to też nie ukrywam. Dużo mam też z tego zysku takiego dla siebie. Dzięki temu, co robię, poznaję bardzo dużo ludzi, którzy myślą podobnie, ale też nie zawsze, którzy dają mi ten ferment intelektualny, który bardzo sobie cenię. Po prostu lubię mądrych i dobrych ludzi i no, mam ich wokół siebie. I to jest paliwo moje.
Jak my możemy się zaangażować, tacy wiecie, przeciętni obywatele, którzy gdzieś tam słuchają właśnie Radia Luz?
Zachęcam do śledzenia informacji publikowanych przez organizacje społeczne, które działają na granicy. To jest Nomada, to jest Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, to jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polskie Forum Migracyjne, Dom Otwarty, Salam Lab, Ania Albot. To jest jedno, bo informacje, które przedstawiamy, staramy się, żeby były jak najbardziej rzetelne. One muszą być rzetelne. Kolejna rzecz. Finansowo można wspierać organizację. Zapraszam do zbiórki, która jest między innymi na Facebooku Nomady opublikowana i wielu innych organizacji. Kolejna inicjatywa, mapa gościnności, to jest takie miejsce, gdzie możemy zgłaszać oferty pomocy, jakie mamy.
Co to znaczy oferty pomocy? Czy ja na przykład się tam mogę zarejestrować?
Tak, zaznaczasz, skąd jesteś i piszesz, co masz. Na tej mapie jest bardzo dużo ofert od ludzi, którzy chcą udostępniać swoje mieszkania dla osób, które przyjechały do Polski i przyjechały bez niczego, bo to też o tym trzeba pamiętać. To są ludzie, którzy przyjechali w klapkach z jedną reklamówką, zostawiając całe swoje życie w Afganistanie w jednej chwili. Jeżeli masz pracę, którą możesz komuś zaoferować, to możesz to zgłosić tam, czy pomoc materialną w ogóle.
Czyli każdy może pomóc. Powiedzcie jeszcze może o ostatnich wydarzeniach, które dzieją się teraz w Polsce. Wiem, że oboje jesteście zaangażowani. Co teraz myślicie, że się wydarzy? Co można jeszcze zrobić?
Po pierwsze, musimy się szykować na to, że to nie będzie krótka aktywność. Uchodźców w Europie i w Polsce będzie coraz więcej. I najważniejsze to jest to, żebyśmy nauczyli się z tym żyć w mądry sposób. To jest inwestycja długoterminowa, bo to nie jest jedna zbiórka śpiworów czy ubrań, albo jeden happening. Wydaje mi się, że trzeba sprawę traktować holistycznie i myśleć o tym, co każdy z nas może zrobić. Czy w swoim mieście, czy wspierając wszystkie organizacje, o których mówił Maciek, czy mówiąc o tym głośno, czy sprzeciwiając się tej narracji, która jest nieprawdziwa, bo każda wojna, każdy konflikt dzieje się w sferze informacyjnej też i za każdym razem, jak na to nie reagujemy, to tak jakby się ku temu przykładamy. Czyli jeżeli opinii publicznej ktoś mówi o tym, że Polska jest w niebezpieczeństwie i trzeba jej chronić przed tymi wszystkimi najeźdźcami, to my musimy być w stanie powiedzieć głośno, że to jest bzdura.
Ania na co dzień mieszka w Berlinie i w 2015 roku, kiedy Niemcy przyjęły dużą ilość uchodźców z Syrii, udało się poradzić z tą sytuacją. Jak Niemcy zareagowały i jaki był ich pomysł na to, jak włączać migrantki i migrantów do społeczeństwa?
To był bardzo trudny czas dla Niemiec, bo taka sytuacja, kiedy kilkadziesiąt tysięcy osób przychodzi do jakiegoś miasta i śpi na ulicy i trzeba na szybko zorganizować miejsca do spania i jedzenie, to oczywiście, że to nie jest proste. Na początku w Berlinie problem był na przykład z tłumaczami i z tymi osobami, które przesłuchiwały uchodźców, żeby sprawdzić ich akcent, dialekt, żeby potwierdzić ich tożsamość, bo to są ludzie specjalnie przeszkoleni i oczywiście, że to zajęło ileś tam tygodni, żeby ten system odkorkować, ale wydaje mi się, że po 3 czy 4 tygodniach wszyscy ludzie z tych tysięcy, nie wiem ilu wtedy, 70 tysięcy chyba w Berlinie naraz, mieli miejsca do spania. Każda dzielnica była zobowiązana zorganizować taki tymczasowy obóz, czy to w szkołach, czy w salach gimnastycznych. No i to, co się pięknego wydarzyło, to odpowiedź Berlińczyków. Bo ja tego nigdy nie zapomnę, kiedy naprawdę wszyscy ludzie, których ja znam w Berlinie, próbowali zrobić coś. Niektórzy przyjeżdżali z herbatą w te miejsca, gdzie ludzie stali w kolejkach, ale na przykład fryzjer oferował, że w piątki strzyże uchodźców za darmo. Albo serwis rowerowy uczył uchodźców reperowania rowerów, żeby mogli sobie dorabiać. To było coś niesamowitego. Ja wtedy pamiętam, to był jedyny moment, kiedy ja sobie myślałam, że jestem dumna z tego, że mieszkam w tym mieście.
Wow, a co z edukacją?
To było bardzo ważne. Niemcy ogarniają temat, wiedzą, jak ważne jest włączenie ludzi z innych kultur jak najszybciej w cały system. Ja to wiem nawet na swoim przykładzie. Jestem Polką mieszkającą w Berlinie i moje dzieci z racji tego, że są pół Polkami, miały pierwszeństwo miejsca w przedszkolu, bo Niemcy chcą, żeby dzieci wielokulturowe trafiały do przedszkola i nauczyły się szybko niemieckiego. W szkołach, no w zasadzie w każdej szkole w Berlinie są Syryjczycy i inni uchodźcy. Są specjalne takie programy do tego, ale też ze strony dzieci berlińskich. To znaczy moje dzieci się uczą w podstawówce o konflikcie w Syrii, żeby rozumieć, o co chodzi.
Edukacja jest naprawdę super ważna, bo dzięki wiedzy się nie boimy, a jak się nie boimy, to nie nienawidzimy.
Ania Albot, dziennikarka, aktywistka i podróżniczka oraz Maciek Mandelt ze Stowarzyszenia Nomada byli naszymi gośćmi podczas festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Dzięki.
Dziękujemy.
Dzięki.